Drodzy bracia i siostry, tak to jest, że każda podróż musi mieć swój cel. Gdy wyruszamy w jakąś wędrówkę, to przeważnie wiemy, dokąd zmierzamy, prawda? Kiedyś tylko jeden szalony człowiek powiedział: nie wiem, czego chcę, ale wiem, jak to zdobyć. Ale jest to bardzo niemądre. Każda podróż musi mieć swój cel i każda praca ma mieć też swój cel. I także trud apostolski miał swój określony cel. Apostoł Paweł wiedział, do czego zmierza w swoim trudzie apostolskim, w swojej pracy. I myślę, że to będzie dla nas też wielką zachętą, żebyśmy my także zrozumieli, co jest naszym celem jako chrześcijan, a także bracia usługujący w Kościele powinni wiedzieć, do czego zmierzają w swojej pracy, co jest ich celem. Przeczytajmy list do Kolosan, pierwszy rozdział od 24 wersetu do drugiego rozdziału wersetu trzeciego. Teraz raduję się z cierpień, które za was znoszę i dopełniam na ciele moim niedostatku udręk chrystusowych za ciało Jego, którym jest Kościół. Tego Kościoła sługą zostałem zgodnie z postanowieniem Boga, powziętym co do mnie ze względu na was, abym w pełni rozgłosił Słowo Boże. Tajemnicę zakrytą od wieków i od pokolenia, teraz objawioną świętym Jego. Im to chciał Bóg dać poznać, jak wielkie jest między poganami bogactwo chwały tej tajemnicy, którą jest Chrystus w was, nadzieja chwały. Jego to zwiastujemy, napominając i nauczając każdego człowieka we wszelkiej mądrości, aby stawić go doskonałym w Chrystusie Jezusie. Nad tym też pracuję, walcząc w mocy Jego, która skutecznie we mnie działa. Chcę bowiem, abyście wiedzieli, jak wielki bój toczę za was i za tych, którzy są w Laodycei, i za tych wszystkich, którzy osobiście mnie nie poznali. Aby pocieszone były ich serca, a oni połączeni w miłości zdążali do wszelkiego bogactwa pełnego zrozumienia, do poznania tajemnicy Bożej, to jest Chrystusa, w którym są ukryte wszystkie skarby mądrości i poznania. Ten fragment, chociaż jest krótki, jest głęboki, zawiera wiele cennych pouczeń. Najtrudniejszy werset w nim zawarty to 24, bo czytamy tu, że apostoł Paweł pisze: teraz raduję się z cierpień, które za was znoszę i dopełniam na ciele moim niedostatku udręk chrystusowych za ciało Jego, którym jest Kościół. Pierwsza rzecz, która tu się rzuca w oczy, to apostoł pisze, że raduje się z cierpień, które za was znoszę. Nie jest to łatwe, żeby się radować z cierpień. Apostoł Paweł znosił różne uciski, różne doświadczenia ze względu na sprawiedliwość, ze względu na Chrystusa. Pan Jezus już w kazaniu na górze powiedział, że szczęśliwi są ci, którzy cierpią prześladowanie z powodu sprawiedliwości, albowiem ich jest Królestwo Niebios, jak czytamy w Ewangelii według Mateusza, 5 rozdział, werset 10. A więc cierpienie dla słusznej sprawy to nie jest wstyd, ale chluba. Apostoł Piotr tak samo zwrócił uwagę, żeby nie uważać cierpień, które jako chrześcijanie znosimy z powodu naszej wiary, za coś wstydliwego, coś złego. Napisał w pierwszym liście Piotra, 4 rozdział, 12 wersetu: najmilsi, nie dziwcie się, jakby was coś niezwykłego spotkało, gdy was pali ogień, który służy doświadczeniu waszemu, ale w tej mierze, jak jesteście uczestnikami cierpień chrystusowych, radujcie się, abyście i podczas objawienia chwały Jego radowali się i weselili. Błogosławieni jesteście, jeśli was znieważają dla imienia Chrystusowego, gdyż Duch Chwały, Duch Boży spoczywa na was. I apostoł Paweł ze względu na swoją służbę w Kościele, który u początków swoich spotykał się z bardzo ostrym prześladowaniem, zarówno ze strony niewierzących Żydów, jak i nienawróconych pogan, ta służba wiązała się z dużymi uciskami, trudnościami. Apostoł jednak pisze coś tajemniczego: dopełniam na ciele moim niedostatku udręk chrystusowych za ciało Jego, którym jest Kościół. Ten tekst na pierwszy rzut oka jest dość dziwny, bo jak może człowiek powiedzieć, że jest jakiś niedostatek udręk chrystusowych? Czyżby ofiara Chrystusa, którą złożył za grzeszników, była niepełna i teraz inni ludzie, inni chrześcijanie, słudzy Chrystusa, mieli ją dopełnić? W żadnym razie nie o to chodzi, czego byli też świadomi komentatorzy biblijni w Biblii Tysiąclecia, którzy wyraźnie napisali, że ofiara Chrystusa nie jest wybrakowana, stąd nie potrzebuje uzupełnienia. Ja to oddaję własnymi słowami, więc nie może tu o to chodzić. List do Hebrajczyków wskazuje, jak doskonałą ofiarę złożył Chrystus, która nie wymaga żadnych uzupełnień. 10 rozdział od 12 do 14 wersetu. Lecz gdy On złożył raz na zawsze jedną ofiarę za grzechy, usiadł po prawicy Bożej, oczekując teraz, aż nieprzyjaciele Jego położeni będą jako podnóżek stóp Jego. Albowiem jedną ofiarą uczynił na zawsze doskonałymi tych, którzy są uświęceni. Więc widzimy, że na pewno ofierze Chrystusa nic nie brakuje i nie trzeba jej uzupełniać. Ale jak rozumieć te niedostatki udręk chrystusowych? Niektórzy tłumacze Biblii próbowali nawet w swoich przekładach usunąć tę trudność. Na przykład Stare i Nowe Przymierze, przekład literacki Piotra Zaręby oddaje to tak, między innymi. Na własnym ciele uzupełniam to, czego mi brak z udręk podobnych Chrystusowym za Jego ciało, którym jest Kościół. No, w ten sposób oddany werset, uproszczony, ułatwiony, jest już bardziej zrozumiały. To znaczy, że Paweł ma pewne braki, jeszcze nie wycierpiał tego, co mu zostało przeznaczone przez Boga, przez Chrystusa i musi znieść pewne udręki podobne Chrystusowym, które znosi dla dobra Kościoła. Uwspółcześniona Biblia Gdańska troszkę inaczej to oddaje. I tego, czego z udręk Chrystusa brakuje w moim ciele, uzupełniam dla Jego ciała, którym jest Kościół. Ale myśl jest podobna, że to, co nie tyle Chrystusowi brakowało w Jego ofierze, tylko Pawłowi, z tych cierpień, które musiał doświadczyć. I teraz postarajmy sobie wytłumaczyć biblijnie, pamiętając, że Słowo Boże samo siebie objaśnia najlepiej, jedne wersety tłumaczą drugie, w jakim sensie są to udręki chrystusowe i apostoł Paweł musiał ich jeszcze dopełnić. Kiedy Pan Jezus spotkał na drodze do Damaszku Saula z Tarsu, który później się nawrócił i został apostołem Pawłem, powiedział mu coś takiego. Dzieje apostolskie, 9 rozdział, wersety 4 i 5. Saulu, Saulu, czemu ty mnie prześladujesz? I dalej, ja jestem Jezus, którego ty prześladujesz. Jak to rozumieć? Przecież Pan Jezus był w niebie, prawda? Jak mógł być prześladowany? Okazuje się, że On jest głową Kościoła, a my jesteśmy Jego członkami, członkami Jego Kościoła. I kto dotyka, jak mówi Księga Zachariasza, was dotyka źrenicy mojego oka. I Pan Jezus powiedział, cokolwiek uczyniliście, uczynicie jednemu z najmniejszych moich braci, to mnie czynicie. Czyli widzimy klucz do wyjaśnienia słów apostoła Pawła? Po prostu Chrystus cierpi w członkach swojego Kościoła. I On bardzo współczuje członkom swojego Kościoła, ale my też mamy przeznaczone pewne uciski na tej ziemi i musimy w pełni je znieść. Jest to trudne, ale jest to częścią bycia uczniem Chrystusa. List do Rzymian, 8 rozdział, tłumaczy, że jesteśmy dziedzicami, dziedzicami Bożymi, 8 rozdział, werset 17, a współdziedzicami Chrystusa, jeśli tylko razem z Nim cierpimy, abyśmy także razem z Nim uwielbieni byli. I nasze cierpienia jako chrześcijan też są nazwane chrystusowymi. Zobaczmy. Drugi list do Koryntian, 1 rozdział, werset 5. Bo jak liczne są cierpienia chrystusowe wśród nas, tak też i przez Chrystusa obficie spływa na nas pociecha. Czyli zobaczmy, te cierpienia głowy Kościoła znoszone w Jego członkach są cierpieniami także Chrystusa. Czy kiedyś się nad tym zastanawialiśmy? I czytaliśmy też w pierwszym liście Piotra, ja tylko nawiążę, że jesteśmy uczestnikami cierpień chrystusowych. 4 rozdział, werset 13. I w tym sensie cierpienia dzieci Bożych, uczniów Chrystusa muszą się jeszcze dopełnić, a nie w tym, że ofiara Chrystusa była jakaś wybrakowana. Po prostu dzieci Boże muszą też pewne cierpienia chrystusowe znieść dla dobra Kościoła, dla dobra sprawy. I apostoł Paweł wiedział, że taka jest cena, którą musiał ponieść i my też powinniśmy sobie zdawać sprawę, że to jest cena naśladowania Chrystusa, że musimy znieść pewne cierpienia. One nie są łatwe. Dzisiaj wspominamy naszego brata Mateusza. Wydaje się nielogiczna ta śmierć, przedwczesna. Nie rozumiemy tego. Rozróżniamy w teologii doskonałą wolę Bożą, kiedy to, co się dzieje, jest w pełni aprobowane przez Boga i dopuszczającą wolę Bożą, nazwaną czasami dopustem Bożym, że Bóg dopuszcza do pewnych rzeczy, nawet które nie są miłe, nie są dobre. Nie wiemy, dlaczego Bóg dopuszcza do nich. W tym świecie wiele złego się dzieje. Dzieci Boże też giną w wypadkach. Są też rzeczy, że Bóg nieraz wybawia, a czasami znowu są problemy. Ja wczoraj doświadczyłem bardzo dobrego przeżycia, z kolei duchowego, chciałbym się z nami podzielić, jak Bóg mojego dobrego znajomego ocalił w kłopocie. Wracał z Niemiec z pracy i samochód miał zepsuty. I się bardzo martwił, jak on dojedzie. I prosił o modlitwę. Pomodliłem się w tej sprawie i na parkingu spotkał człowieka z lawetą, który go do Polski za niewielkie pieniądze przywiózł samochodem na lawecie. I mówi, Bóg działa, Bóg zadziała, Bóg wysłuchał. I są takie miłe doświadczenia, ale są też doświadczenia inne. Jeden misjonarz wyrusza do służby i ginie na terenie misyjnym, a inny w starszym wieku wraca już jako staruszek na emeryturę i spokojnie dożywa starości. Nie umiemy tego wytłumaczyć. Boże drogi są niezwykłe, a pamiętajmy też o szatanie, który działa w tym świecie, o demonach, o złych ludziach, którzy działają w tym świecie, o błędzie ludzkim, jaki ma miejsce też nieraz. Nie rozumiemy tych spraw, dlatego trzeba po prostu płakać z płaczącymi, weselić się z weselącymi, jeśli coś dobrego kogoś spotyka. Nie próbować na własny rozum tego brać, tylko zaufać Bogu i iść dalej. Apostoł Paweł dalej pisze, że jest sługą tego Kościoła, werset 25, zgodnie z postanowieniem Boga, powziętym co do mnie ze względu na was, abym w pełni rozgłosił Słowo Boże. Rzeczywiście na przykładzie apostoła Pawła widać to niezwykłe postanowienie Boże, ponieważ ten człowiek został dołączony do grona apostołów, nie chodząc w ogóle z Panem Jezusem, gdzie większość z nich chodziła z Nim i gdzie był największym przeciwnikiem w pierwszym wieku wszystkich chrześcijan. I Bóg postanowił, żeby był sługą Bożym, żeby w pełni rozgłosił Słowo Boże. Co to oznacza w pełni? To znaczy, żeby nie pomijał niczego, co jest ważne. W Dziejach Apostolskich, 20 rozdział, 26 i 27 werset, apostoł mówi: dlatego oświadczam przed wami w dniu dzisiejszym, że nie jestem winien niczyjej krwi, nie uchylałem się bowiem od zwiastowania wam całej woli Bożej. Albo jak mówi inny przekład Biblii, wszelkiej rady Bożej. Także apostoł Paweł miał głosić całą wolę Bożą względem chrześcijan, niczego nie pomijać, nawet trudnych aspektów, nawet niewygodnych, głosić całe Słowo Boże w całej rozciągłości. I miał też głosić tajemnicę zakrytą od wieków i od pokoleń, a teraz objawioną świętym Jego. I tu musimy na chwilę się zatrzymać. Greckie słowo mysterion, które jest to użyte, które oznacza tajemnicę, bywało użyte wcześniej, przed Nowym Testamentem, w odniesieniu do misteriów pogańskich, jakichś tajemniczych religii pogańskich, gdzie tylko wtajemniczeni byli wprowadzani w jakieś takie niezwykłe rzeczy okultystyczne czy inne. Tymczasem w Biblii słowo tajemnica ma nieco inne znaczenie. Wszystkie tajemnice, które są przedstawione w listach apostolskich na przykład, są to tajemnice objawione. One były kiedyś zakryte, były rzeczy to nieznane, ale przyszedł czas, że Bóg przez Ducha Świętego objawił za pośrednictwem apostołów swoim świętym, swoim dzieciom pewne rzeczy nieznane. I do tych rzeczy nieznanych zalicza się to, co mówi werset 27. To znaczy wielkie bogactwo między poganami chwały tej tajemnicy, którą jest Chrystus z was, nadzieja chwały. Na czym polega ta tajemnica? Otóż na tym, że w przeszłości ludem Bożym był Izrael. I do tego Izraela byli dokooptywani niektórzy ludzie, którzy nawracali się z pogaństwa, stawali się prozelitami, czyli takimi nowymi uczniami poznającymi wiarę mojżeszową, wiarę w Boga Jahwe, wiarę w jedynego Boga, w prawo mojżeszowe. I ci ludzie byli przyłączani jedynie do Izraela, ale to Izrael był ludem Bożym. A teraz tajemnica została objawiona, że lud Boży Nowego Przymierza są to na równych prawach i Żydzi, i poganie. I nie tylko Mesjasz jest Zbawicielem i Panem Żydów, ale i pogan. I nie tylko, że jest Zbawicielem, ale jest w nich. Mieszka w nich przez wiarę, tak jak list Efezjan zachęca, żeby Chrystus przez wiarę zamieszkał w naszych sercach. I on jest nadzieją chwały. ten Mesjasz, zarówno dla Żydów, jak i pogan, on jest nadzieją, że ludzie wierzący zostaną w przyszłości wyniesieni do chwały, do nieśmiertelności, do czci, do wyższego poziomu życia, jeśli tak można powiedzieć, nie w sensie materialnym, ale w sensie jakościowym, że otrzymamy nieśmiertelność, życie wieczne, życie wolne od grzechu, od chorób, od śmierci, od wszelkich nieszczęść, które zdarzają się w tym świecie, życie, w którym będzie nieustanne uwielbianie Boga w gronie zbawionych i wieczne, nieopisane szczęście. I właśnie apostoł mówi, że Jego to znaczy Chrystusa, zwiastujemy. To jest bardzo ciekawe, że apostołowie głosili Chrystusa. Zwracali uwagę na Pana Jezusa. To było głównym przedmiotem ich nauczania. Oni skupiali się na Zbawicielu w swoim głoszeniu, bo w Nim jest zbawienie. Bóg nie dał innego, żadnego imienia pod słońcem, jak tylko Chrystusa, którym jest zbawienie. I apostołowie wyraźnie głosili Chrystusa. Nikogo innego, tylko Chrystusa, wszystkim wiernym słuchaczom. Drugi list do Koryntian, 4:5 mówi, albowiem nie siebie samych głosimy, lecz Chrystusa Jezusa, że jest Panem, o sobie zaś, żeśmy sługami waszymi dla Jezusa. Głosili prostą Ewangelię. Głosili o tym, jak Paweł powiedział w 1 liście do Koryntian, 2:2, uznałem za właściwe nic innego nie umieć między wami, jak tylko Jezusa Chrystusa i to ukrzyżowanego. Głosili Chrystusa ukrzyżowanego, ale i zmartwychwstałego. Apostoł Paweł poświęca cały 1 list do Koryntian na pocieszanie wierzących nadzieją zmartwychwstania, na wykładanie tej nadziei i mówi tam właśnie, że przyjdzie taki czas, że otrzymamy wielką chwałę od 51 wersetu. Oto tajemnicę wam objawiam, nie wszyscy zaśniemy, ale wszyscy będziemy przemienieni. W jednej chwili, w okamgnieniu na odgłos trąby ostatecznej, bo trąba zabrzmi i umarli wzbudzeni zostaną jako nieskażeni, a my zostaniemy przemienieni. Albowiem to, co skażone, musi przeoblec się w to, co nieskażone, a to, co śmiertelne, musi przeoblec się w nieśmiertelność. A gdy to, co skażone, przeoblecze się w to, co nieskażone i to, co śmiertelne, przeoblecze się w nieśmiertelność, wtedy wypełni się słowo napisane, pochłonięta jest śmierć w zwycięstwie. W przyszłości jako ostatni nieprzyjaciel zostanie usunięta śmierć. Nie będziemy mieć takich nowin, że ktokolwiek umarł. Po prostu śmierci już nie będzie. I właśnie taką nadzieję mamy w Chrystusie. Apostołowie głosili Chrystusa umarłego na krzyżu i zmartwychwstałego. I mówi, napominając i nauczając każdego człowieka we wszelkiej mądrości, aby stawić go doskonałym w Chrystusie Jezusie. Czyli apostoł zachęcał, nauczał, napominał każdego człowieka, który uwierzył Ewangelii, posługując się wszelką mądrością, ale nie mądrością cielesną, przyziemną, demoniczną, jak mówi list Jakuba, taką wadliwą, ale mądrością Bożą, aby stawić go doskonałym w Chrystusie Jezusie. I tu widzimy, jaki był cel świadczenia apostolskiego, jaki był cel nauczania apostolskiego. Tym celem nie było tylko nawrócenie człowieka, co jest już wielkim cudem, ale złą rzeczą jest doprowadzić człowieka do nawrócenia, a potem go zostawić. Tak nie może być. Ten człowiek wymaga opieki, karmienia. To jest tak, jakby ktoś urodził dziecko i zostawił je w jakimś ogrodzie i ty sobie teraz radź. Jak chcesz, to jakieś owoce masz tu do dyspozycji, sobie poradź teraz dziecko. Taki człowiek, który się dopiero teraz nawraca, też jest jak takie dziecko. On potrzebuje pomocy, on potrzebuje opieki. I apostoł Paweł wyjawia cel, jaki mu przyświecał, aby stawić każdego człowieka doskonałym w Chrystusie Jezusie. Pamiętając o tym, że greka biblijna, nowotestamentowa, ma głębsze często znaczenie niż w naszym języku, musimy stwierdzić, że użyte tu słowo doskonały oznacza też dojrzały. Więc apostoł Paweł dążył do tego, żeby doprowadzić do doskonałości, do dojrzałości ludzi w Chrystusie. Co to oznacza, że wierzący mają się stać doskonali lub dojrzali w Chrystusie? List do Efezjan pokazuje, na czym to ma polegać. 4:11. I on ustanowił jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, a innych pasterzami i nauczycielami, aby przygotować świętych do dzieła posługiwania, do budowania ciała Chrystusowego, aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary i poznania Syna Bożego, do męskiej doskonałości i dorośniemy do wymiaru w pełni Chrystusowej. A więc chodzi o to, żeby człowiek wierzący stał się podobny w jak największej mierze do Chrystusa. Jak najbardziej tak dojrzały jak Chrystus. Wiadomo, że dzieli nas jeszcze spora przepaść między Chrystusem, który, nie zapominajmy, był tutaj na ziemi Bogiem objawionym w ciele i już takim został, a nami. Niemniej mamy stać się podobni do Chrystusa. Mamy mieć tę samą miłość, tę samą świętość, tę samą sprawiedliwość, na ile stworzenie może to odzwierciedlać. To było celem apostoła Pawła. Co jest przeszkodą do tego? Przeszkodą do tego jest to, co mówili z Efezjan dalej, abyśmy już nie byli dziećmi miotanymi i unoszonymi lada wiatrem nauki przez oszustwo ludzkie i przez podstęp prowadzący na bezdroża błędu, lecz abyśmy, będąc szczerymi w miłości, wzrastali pod każdym względem w Niego, który jest głową Chrystusa. Przeszkodą na drodze do dojrzałości w Chrystusie, do doskonałości, są różne zwodnicze ludzkie nauki, których dzisiaj jest na potęgę z powodu zwłaszcza internetu, gdzie najróżniejsi samozwańczy nauczyciele szerzą swoje fałszywe teorie. Jest na pewno wiele kanałów w internecie, wiele stron internetowych zawierających zdrową, a nawet bardzo zdrową naukę, ale są też niebezpieczni ludzie, którzy potrafią zwodzić i nie lekceważmy tego. Znane są przypadki, że osoby dały się uwieść jakiejś teorii i popadły w herezję, w sekciarstwo. Więc taką przeszkodą jest brak takiej dojrzałości, chwianie się między różnymi teoriami błędnymi, więc tutaj trzeba ostrożnie z tym. Inną przeszkodą na drodze do dojrzałości w Chrystusie jest to, co apostoł Paweł opisał w liście do Hebrajczyków w 5 rozdziale od 11 wersetu. O tym mam wiele do powiedzenia, lecz trudno wam to wyłożyć, skoro staliście się ociężałymi w słuchaniu. Biorąc pod uwagę czas, powinniście być nauczycielami. Tymczasem znowu potrzebujecie kogoś, kto by was nauczał pierwszych zasad nauki Bożej. Staliście się takimi, iż wam potrzeba mleka, a nie pokarmu stałego. Każdy bowiem, który się karmi mlekiem, nie pojmuje jeszcze nauki o sprawiedliwości, bo jest niemowlęciem. Pokarm zaś stały jest dla dorosłych, którzy przez długie używanie mają władze poznawcze wyćwiczone do rozróżniania dobrego i złego. Więc stanie się ociężałym w słuchaniu. Z powodu jakichś grzechów, jakichś upadków, czy niedbalstwa, lenistwa, niezdolność do słuchania Słowa Bożego. To może być przeszkodą w dążeniu do dojrzałości chrześcijańskiej. Że człowiek jakoś tak nie ma chęci za bardzo, żeby zaglądać do Biblii, żeby słuchać nauk biblijnych, jest gotów zasnąć na jakimś kazaniu. Po prostu te rzeczy zaczynają go nużyć, bo ma jakieś inne zainteresowania, inne aspiracje, inne cele, albo jakieś grzechy takie cielesne, własne mu przeszkadzają w tym. W każdym razie dojrzały człowiek ma władze poznawcze wyćwiczone do rozróżniania dobrego i złego i Słowo Boże bardzo w tym pomaga. Dlatego trzeba dążyć do tej dojrzałości, bo często osoby niedojrzałe duchowo nie wiedzą, co jest dobre, a co złe. Dokonują niemądrych wyborów, nie mają jakby rozeznania. Trudno im o pokarm stały, raczej się karmią mlekiem, takimi dopiero początkowymi naukami, a nie idą do głębszych treści Słowa Bożego. Więc to mogą być przeszkody, które uniemożliwiają, by stawić kogoś doskonałym czy też dojrzałym w Chrystusie Jezusie. Ale apostoł powiedział, że w tej pracy nie jest osamotniony i tak samo dzisiaj starsi, czy pastorzy, czy inni usługujący w Kościele nie są osamotnieni. Po wersecie 29 listu do Kolosan 1 rozdziału Paweł mówi: nad tym też pracuję, walcząc w mocy Jego, która skutecznie we mnie działa. To jest bardzo ważne, żeby nie działać o własnych siłach. Dzisiaj z Ameryki przychodzą też do Polski czasem takie programy szkoleniowe do niektórych kościołów, gdzie tam w punktach się wymienia jakieś strategiczne sprawy, ale te programy to są takie ludzkie strategie rozwoju kościoła, gdy tymczasem my mamy się kierować Słowem Bożym i polegać na mocy Chrystusa, która skutecznie działa. Apostoł Paweł również do środków, aby prowadzić ludzi do dojrzałości w Chrystusie, zaliczył modlitwę. Powiedział, że w drugim rozdziale, w wersecie pierwszym, że wielki bój toczył za wiernymi w Kolosach i za tymi w Laodycei, chociaż nie znał ich osobiście go nie poznali, i modlił się o to, aby pocieszone były ich serca. Zobaczmy, jaka dobra modlitwa. Bardzo potrzebujemy nieraz pociechy, pocieszenia naszych serc. Nieraz jesteśmy czymś przygnębieni. Życie niesie nam różne zawody, różne przykrości, różne rozczarowania, a tymczasem pociecha dla naszych serc jest bardzo ważna. I nie zapominajmy o tym, że to Bóg Ojciec jest Ojcem miłosierdzia i wszelkiej pociechy. Drugi list do Koryntian, pierwszy rozdział, werset 3 i 4, powiada: błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec miłosierdzia i Bóg wszelkiej pociechy, który pociesza nas we wszelkim utrapieniu naszym, abyśmy tych, którzy są w jakimkolwiek utrapieniu, pocieszać mogli taką pociechą, jaką nas samych Bóg pociesza. Duch Święty jest nazwany pocieszycielem. On także pociesza sług Bożych. Dalej mówi, aby połączeni w miłości zdążali do wszelkiego bogactwa pełnego zrozumienia. Zachęcał tych chrześcijan, aby swoją modlitwą, aby byli połączeni w miłości. Bardzo ważne jest, żebyśmy mieli miłość w Kościele, ponieważ miłość nie będzie wyolbrzymiać problemów, wad, słabości naszych braci i sióstr, ale będzie raczej przykrywać je łaską. Pierwszy list Piotra, 4, werset 8, powiada: nade wszystko miejcie gorliwą miłość jedni ku drugim, gdyż miłość zakrywa mnóstwo grzechów. Brak miłości powoduje to, że eksponujemy czyjeś wady, czyjeś słabości. Jesteśmy skłonni się skupiać na nich. Kiedy mamy miłość, raczej skupiamy się na walorach naszych braci i sióstr, na ich dobrych stronach i nie chcemy eksponować ich wad. Po prostu z miłości tego nie robimy. Tak jak samo, jakbyśmy sobie nie życzyli, żeby ktoś się skupiał na naszych brakach, wadach, dziwactwach. Dlatego ważne jest, żebyśmy byli połączeni w miłości i zdążali do wszelkiego bogactwa pełnego zrozumienia. Chciałbym tu powiedzieć, że biblijne chrześcijaństwo wcale nie jest płytkie dla rozumu. W Ewangelii według Mateusza czytamy, że mamy Boga miłować także całym umysłem, nie tylko całą duszą, całą siłą, całym sercem, ale także całym umysłem. I jest coś takiego jak zrozumienie, bogactwo pełne zrozumienia. Do poznania tajemnicy Bożej to jest Chrystusa. Czyli jest możliwość użycia naszych władz poznawczych w duchowy sposób, nie taki przyziemny, na ludzką taką chłopską, jak to się mówi, logikę, ale na taką duchową naukę, która jednak jest także spójna z rozumem, spójna z rozsądkiem. I żebyśmy poznali Chrystusa, w którym są ukryte wszystkie skarby mądrości i poznania. Żyjemy dzisiaj w takich czasach, że ludzie szukają w różnych miejscach mądrości. W latach 60., kiedy odbył się Sobór Watykański II Kościoła Katolickiego, Kościół złagodził swoje stanowisko wobec religii niechrześcijańskich i stwierdził, że różne odłamki czy okruchy prawdy znajdują się też w systemach niechrześcijańskich. I zaczęło się to potem za bardzo rozwijać, także szukali niektórzy mnisi czy zakonnicy katolicy mądrości w buddyzmie, w hinduizmie, żeby się zainspirować tymi mądrościami jako chrześcijanie. Ale nie jest to dobra rzecz. Skoro w Chrystusie są ukryte wszystkie, to znaczy każdy jeden, co do joty, skarby mądrości i poznania, nie potrzebujemy szukać poza nim. Nie potrzebujemy w innych systemach, ani w judaizmie, ani w systemach niechrześcijańskich, jak buddyzm, hinduizm, konfucjanizm czy inne, nie potrzebujemy szukać tam mądrości. W Chrystusie mamy wszystko. I apostoł Paweł był tego świadom i modlił się, żeby ci chrześcijanie czerpali z tych skarbów mądrości i poznania. Dlatego musimy też pamiętać o jednym, że ta nauka Chrystusa, ona jest bardzo głęboka. Dlaczego czasem jej nie rozumiemy? Może nie tyle jej nie rozumiemy, tylko ona jest tak niesamowita i tak rzuca wyzwanie czasem naszym jakimś przyzwyczajeniom, naszemu ludzkiemu, przyziemnemu sposobowi myślenia, że próbujemy sobie ją jakoś inaczej wytłumaczyć. Tak jak podczas sesji jednej szkoły biblijnej pewien wykładowca powiedział, że on tak nie bardzo w to wierzy, że mamy miłować nieprzyjaciół spoza Kościoła. Bo jak to możemy miłować nieprzyjaciół spoza Kościoła, jak to często są niemili dla nas ludzie? On myśli, że chodzi o nieprzyjaciół z Kościoła, takich, z którymi jesteśmy poróżnieni. I już wypaczył ten wykładowca Słowo Boże. A prawdę mówiąc, mamy miłować właśnie wszystkich nieprzyjaciół. Także, ponieważ Boża łaska jest także dla nich, ponieważ Bóg zsyła im w ramach powszechnej łaski także słońce i deszcz, dając czasy urodzajne i wiele dobrodziejstw. Także widzimy na tym przykładzie, chociażby nauki o miłości do nieprzyjaciół, że człowiek jest skłonny zamykać się na mądrość i poznanie, które płyną z Chrystusa, ponieważ ma jakieś swoje ludzkie stereotypy, ludzkie poglądy, przyzwyczajenia, które nie pozwalają mu przyjąć pełni nauki Chrystusa. Pora, drodzy, na podsumowanie. Co było celem apostoła Pawła w jego służbie? I co powinno być celem każdego pastora, starszego, każdego, który duchowo innych wychowuje w Chrystusie? Cel jest wyrażony w wersecie 28 pierwszego rozdziału. Aby stawić go doskonałym w Chrystusie Jezusie. Celem jest doprowadzenie do dojrzałości, do doskonałości każdego, który odbiera naukę Chrystusową. Nie wystarczy poprzestać na nawróceniu. Można oczywiście wzruszać się, wspominać mile czas, kiedy się nawróciliśmy. To jest piękne, wspaniałe. Ale mamy zmierzać do celu, do doskonałości, do dojrzałości w Chrystusie. Na tej drodze musimy znosić niekiedy cierpienia. Chrystus jako głowa Kościoła jest świadom, że członki tego Kościoła jeszcze w pełni nie zniosły wszystkich udręk i jest to niedostatek tych udręk, które jeszcze też każdy z nas ma jakąś miarę cierpienia, którą musi znieść i musimy tego dopełnić. Apostoł cierpiał dla dobra Kościoła jako jego szczególny sługa, jako wysłannik. Mówiliśmy też, że chrześcijaństwo, które głosił Paweł, to też objawienie tajemnicy. To objawienie tego, że poganie z Żydami razem tworzą lud Boży i że Mesjasz jest nie tylko ich Panem i Zbawicielem, ale mieszka w nich i jest też nadzieją ostatecznej chwały. Wiemy, że w tej pracy ewangelizacyjnej, misyjnej nie jesteśmy opuszczeni. Możemy walczyć w mocy Chrystusa, która skutecznie działa. Ważne jest, żebyśmy nie szli za czysto ludzkimi, przyziemnymi programami, ale działali po Bożemu. I jednym z narzędzi służących temu celowi, żeby ludzi prowadzić do doskonałości w Chrystusie, jest pełne głoszenie Słowa Bożego, nie pomijanie niczego, a drugim modlitwa. Modlitwa o wszelkie dobro duchowe dla tych, którzy leżą nam na sercu. Pamiętając, że w Chrystusie jest pełne zaopatrzenie w te dobro duchowe. Jeśli ktoś potrzebuje pociechy, wsparcia, ale też i mądrości i poznania, w Chrystusie je znajdzie. Także, drodzy, omówiliśmy cel służby chrześcijańskiej. Niech to nam przyświeca, że celem jest stawienie każdego człowieka doskonałym w Chrystusie Jezusie. I my do tego zmierzajmy i my zmierzajmy też w naszym życiu do takiej dojrzałości chrześcijańskiej. Wyzbywajmy się tego, co niedojrzałe, unikajmy przeróżnych i obcych nauk, które mogą miotać nami jak szalone, jak fale morskie są miotane tu i tam. Baczmy na to, abyśmy nie stali się ociężałymi w słuchaniu, abyśmy też ćwiczyli swoje władze poznawcze, abyśmy mogli mieć dokładne rozeznanie, co jest dobre, a co złe i wyszli poza podstawowe nauki, dążyli do poznania głębszych prawd Bożych, dążyli do większego zaufania Bogu i Chrystusowi. Niech Bogu będzie chwała za to, że chce nas uczynić podobnymi do Chrystusa, że przez Ducha Świętego nas przemienia i przez Słowo Boże na Jego obraz. Obyśmy wszyscy kiedyś stali się takimi jak Chrystus. Amen.